ważny akt odnoszący się do integracji polskiej sceny politycznej, jak i do integracji polskiego społeczeństwa i narodu. Minister spraw zagranicznych Anna Fatyga przyjęła ambasadorów Izraela i Libanu. Tematem spotkań był udział polskich żołnierzy w siłach pokojowych na terenie bliskowschodniego konfliktu. Minister poinformowała obu dyplomatów o decyzji zwiększenia liczebności polskiego kontyngentu we wzmocnionych siłach tymczasowych sił zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie do około 500 żołnierzy. Anna Fatyga weźmie udział w czwartkowej konferencji państw udzielających pomocy Libanowi w Sztokholmie. Marszałek Sejmu Marek Jurek rozpoczął w poniedziałek dwudniową oficjalną wizytę w Niemczech. Głównym punktem wizyty marszałka będzie spotkanie z przewodniczącym Bundestagu Norbertem Lammertem. Politycy rozmawiać będą o relacjach polsko-niemieckich, a także o kwestiach związanych m.in. z polityką Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Marszałek spotka się także z członkami Konwentu Polskich Organizacji w Niemczech. Premier Jarosław Kaczyński zapewnił, że PiS nie wycofa poparcia dla Wojciecha Mojżesowicza jako szefa Sejmowej Komisji do Spraw Rolnictwa. Jest to odpowiedź na postulat Andrzeja Leppera, który oświadczył, że Samoobrona złoży wniosek o odwołanie Mojżesowicza. Dziś po południu poseł Wojciech Mojżesowicz trafił do szpitala miejskiego imienia Emila Warmińskiego w Bydgoszczy z dolegliwościami sercowymi. Mojżesowicz przechodzi specjalistyczne badania. Tymczasem Narodowe Koło Parlamentarne zwróciło się w poniedziałek do wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera o wycofanie się z zamiaru złożenia wniosku o odwołanie Wojciecha Mojżesowicza z funkcji przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa. Antoni Macierewicz będzie nadal pełnił funkcję wiceministra obrony narodowej. Macierewicz musi wykonać swoje zadanie, powiedział premier Jarosław Kaczyński. Premier dodał, że uznaje sprawę za zamkniętą. Decyzja odnosi się do słów, jakie wiceminister skierował w połowie sierpnia wobec byłych ministrów spraw zagranicznych, oskarżając ich o współpracę z sowieckimi służbami specjalnymi. Minister obrony narodowej Radosław Sikorski poinformował, że w związku z tymi zarzutami udzielił Antoniemu Macierewiczowi pisemnego upomnienia. Zdaniem Sikorskiego Macierewicz zapamięta je do końca życia. Szef MON podkreślił, że tym samym uznaje sprawę za zamkniętą. Informacje z zagranicy. Iran odmówił przerwania prac nad wzbogaceniem uranu, choć zbliża się wyznaczony mu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ termin wstrzymania tych badań. Jednocześnie zaproponował rozmowy na szczeblu ministerialnym z grupą 6 państw w celu poszukiwania jakiejś formuły porozumienia w tej kwestii. Prezydent Iranu zapowiedział, że jego kraj nie zamierza produkować broni nuklearnej, ale też nie zrezygnuje z prawa do nuklearnej technologii. Sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz program nuklearny Iranu były głównymi tematami dzisiejszej rozmowy Ojca Świętego Benedykta XVI z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Do spotkania doszło na niecałe 2 tygodnie przed pielgrzymką papieża do Bawarii. Po wyjściu z audiencji w Pałacu Apostolskim szefowa niemieckiego rządu powiedziała, że dyskutowała z papieżem również o wolności religijnej i europejskiej tożsamości, zbudowanej na chrześcijaństwie. Według niej konieczny jest kontrakt konstytucyjny, będący wyrazem tej tożsamości. Jednak aby tak się stało, musi być w nim odniesienie do chrześcijaństwa i Boga, ponieważ, jak oświadczyła niemiecka kanclerz, chrześcijaństwo w decydujący sposób ukształtowało Europę. Odwiedzający Bejrut sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annan oświadczył, że rząd Libanu zapewnił go, iż sumiennie dotrzyma postanowień rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ o zawieszeniu broni na południu kraju między Izraelem i Hezbollahem. Annan, rozpoczynając swą 11-dniową podróż po Bliskim Wschodzie, spotkał się z premierem Libanu oraz przewodniczącym libańskiego parlamentu uważanym za negocjatora Hezbollahu. W rozmowach poruszano także kwestię utrzymywanej przez Izrael blokady morskiej i powietrznej Libanu oraz poprawy stosunków libańsko-syryjskich. Samolot linii Comair, który rozbił się w okolicach lotniska w amerykańskim stanie Kentucky, obrał zły pas startowy, stwierdził Krajowy Zarząd Bezpieczeństwa Transportu na podstawie wstępnych danych z zapisu lotu i miejsca katastrofy. W katastrofie zginęło 49 osób. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wystosował do prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha depeszę kondolencyjną w związku z katastrofą samolotu. Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pokaz projektu gazociągu bez Polski. Czytam w naszym dzienniku. Międzynarodowe konsorcjum, które zamierza wybudować omijający Polskę i kraje nadbałtyckie gazociąg północny na dnie Morza Bałtyckiego, zaprezentowało wczoraj rządom czterech krajów zachodnich i Rosji projekt tego strategicznego połączenia energetycznego. W Petersburgu, gdzie dokonano prezentacji, nie było przedstawicieli Polski, których nie zaproszono na spotkanie. Prokurator wezwie świadków z Niemiec. Dzisiaj zeznania w sprawie eksportu akt do Niemiec złoży prokurator Antoni Kura z Instytutu Pamięci Narodowej, który wraz z innym świadkiem, prokuratorem Lucjanem Nowakowskim, walnie przyczynił się do ujawnienia afery. Równolegle z działaniami prokuratury od 5 września prowadzona będzie kontrola archiwów Instytutu. Jeżeli jej wyniki potwierdzą informacje, iż bezprawnie przekazywano do Niemiec nie tylko akta śledztwa, lecz także inne archiwalia, np. wystawę Powstania Warszawskiego oraz archiwum Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy, śledztwo ulegnie rozszerzeniu o dodatkowe wątki. Przedstawiciel niemieckiego rządu Hermann Schäfer w Weimarze pominął w swoim przemówieniu więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Buchenwald, a skoncentrował się na niemieckich uchodźcach i przesiedleńcach. Skandal w Buchenwaldzie. Czytam w naszym dzienniku. Premier Litwy Gediminas Kirkilas zatwierdzi w przyszłym tygodniu Tadeusza Andrzejewskiego, przedstawiciela Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, na stanowisku doradcy do spraw mniejszości narodowych. Polacy wesprą rząd Litwy. Moda dla Ciebie. Dziś w naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Drodzy Państwo, oczywiście nasz dziennik wychodzi w Polsce i do Stanów Zjednoczonych trafia ją tylko niektóre numery, to z bardzo dużym opóźnieniem. Pragnę przypomnieć, że nasz dziennik można znaleźć w internecie. Pełne teksty artykułów, wszystkich bezpłatnie. Przypomnę adres internetowy www.naszdziennik.pl. Bądź link do naszego dziennika znajduje się na stronie internetowej Radia Maryja www.radiomaria.pl. Serdecznie zachęcam do lektury tego codziennego pisma patriotycznego polskiego. A teraz ogłoszenie dla Chicago. Zrzeszone organizacje patriotyczno-religijne w Chicago zapraszają całą Polonię na spotkanie pod hasłem Polonia dla Radia Maryja i Ojczyzny Polski. Będzie to 24 września tego roku o godzinie 4 po południu w restauracji Landry Manor. Przepraszam, jeżeli źle czytam, zapewne źle, ale jest to audycja, restauracja, którą wszyscy zapewne znają, przy 7730 North Milwaukee Avenue w Niles. Jeszcze raz podam adres, 7730 North Milwaukee Avenue w Niles. Ciekawy program patriotyczno-religijny, królewski obiad, wspólne śpiewanie piosenek oraz rozmowy na ciekawe tematy i niespodzianki. Biloty do nabycia w centrali Radia Maryja pod adresem 6965 West Belmont Avenue. Cena biletu $25 amerykańskich. Oczywiście z tego, co tutaj jest napisane, dochód przeznaczony jest w całości na Radio Maryja, telewizję Trwam oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Więcej informacji można znaleźć pod numerem telefonu w centrali Radia Maryja, numer telefonu 773-385-8472. Bardzo serdecznie i gorąco zapraszam. A teraz fragment audycji aktualności dnia. Drodzy Państwo, zapewne Państwo pamiętają, jak kilka miesięcy temu rozgorzała wrzawa, jakoby pan redaktor Stanisław Michalkiewicz na antenie Radia Maria znieważył naród żydowski. Oczywiście dostało się nie tylko panu redaktorowi, dostało się od różnych grup, od różnych autorytetów, w cudzysłowie także i Radiu Maria bardzo. A dzisiaj okazało się, że prokuratura w Toruniu umorzyła śledztwo w tej sprawie, jakoby ponieważ nie dopatrzyła się prokuratura toruńska znamion przestępstwa wypowiedzi pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Zapraszam do wysłuchania właśnie rozmowy z panem redaktorem, którą przeprowadził ojciec Piotr Andrukiewicz.
Drodzy Państwo, informacja dzisiaj dotarła do nas wszystkich, że prokuratura toruńska umorzyła postępowanie wobec pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, jak to sformułowano, o tak zwane lżenie Żydów. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana redaktora Stanisława Michalkiewicza.
Witam wszystkich, witam ojca redaktora, szczęść Boże.
Panie redaktorze, no właściwie to trzeba powiedzieć gratulujemy, ale z drugiej strony chyba trzeba też i zapytać, o co cały ten szum był?
No, ten szum, jak sądzę, był wywołany irytacją, że ujawniłem rzecz, która miała pozostać w tajemnicy chyba, aż do tak zwanego szczęśliwego zakończenia, to znaczy do podjęcia decyzji, czy do uchwalenia ustawy o rewindykacjach, tak zwanych rewindykacjach. Ja o tym powiedziałem, o obietnicy pana premiera Marcinkiewicza, no i stąd wściekłość. A przy okazji jeszcze, ponieważ uczyniłem to na antenie Radia Maryja, to znakomicie posłużyło jako pretekst do kolejnego ataku na Radio Maryja, bo ta ofensywa cały czas z różnym nasileniem trwa. Ja przypomnę dlaczego. Ponieważ Radio Maryja przez sam fakt swojego istnienia zakłóca ład medialny zaprojektowany przy okrągłym stole. W tym ładzie medialnym niektóre środowiska miały przywilej przemawiania w imieniu całego narodu, inne środowiska tylko już we własnym imieniu, a inne środowiska, większość społeczeństwa nie miała w ogóle prawa wypowiadania się w jakiejkolwiek kwestii, miała tylko słuchać i ewentualnie się cieszyć. I powstanie Radia Maryja, rozszerzenie jego audytorium złamało ten ład medialny. To jest tak jak złamanie panowania w powietrzu. Złamane zostało panowanie pewnych środowisk w eterze. No i one nie mogą się pogodzić z tą porażką i bez przerwy próbują Radio Maryja zlikwidować. I moja sprawa była takim pretekstem. Odezwały się dwie organizacje dyżurne. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, o ile mi wiadomo, i Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego z Kielc, które oskarżyły mnie, znaczy złożyły donos do prokuratury w Toruniu, o dwa chyba przestępstwa. Jedno to znieważenie narodu żydowskiego, a drugie to już zupełnie dziwaczne, mianowicie zaprzeczanie Holokaustowi. Więc ja w felietonie mówiłem wprawdzie o organizacjach żydowskich, ale o dwóch organizacjach żydowskich wymienionych z nazwy i nie krytykowałem ich za to, że są żydowskie, tylko za to, że podejmują łajdackie przedsięwzięcia, podpierając się, że tak powiem, próbując skomercjalizować Holokaust. I wcale się z tego nie wycofuję. Wszystko, co w tym felietonie powiedziałem, potwierdzam. Zresztą późniejsze wydarzenia, a zwłaszcza to, co wyprawia pan Jan Tomasz Gross, w całej rozciągłości potwierdziły wszystkie moje uwagi z felietonu. Drugie oskarżenie, no zupełnie absurdalne, to tylko dowodzi pewnej bezradności moich oskarżycieli, ponieważ nie potrafili się odnieść do żadnej merytorycznej kwestii, która tam w moim felietonie została podniesiona, więc ograniczyli się do tego rodzaju absurdalnych zarzutów. I wydaje mi się, że no, z jednej strony jestem zadowolony, że prokuratura toruńska śledztwo umorzyła, dlatego że dała w ten sposób dowód rozsądku polskiego wymiaru sprawiedliwości, który się nie daje wypuszczać na tego typu prowokacje. A z drugiej strony to, że te dwie organizacje jednak z takimi donosami wystąpiły, pokazuje, że jest niebezpieczeństwo, stwarzają one niebezpieczeństwo dla wolności słowa w Polsce. Dlatego, że dążą do wytworzenia takich tematów tabu, do wyeliminowania z dyskursu publicznego kolejnych zagadnień ważnych. No i w ten sposób dyskurs publiczny przestaje być autentyczny, bo jeżeli są tematy tabu, to znaczy tematy, których w ogóle nie wolno poruszać w dyskursie publicznym, albo tematy, w których wolno wprawdzie zabierać głos, ale tylko w określony sposób, a do tego właśnie dążą te organizacje, no to dyskurs publiczny przestaje być autentyczny, a co za tym idzie, przestaje mieć sens. Dyskusja zamienia się w monolog albo chór. Otóż moim zdaniem działalność takich organizacji jak Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita i Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego, a dowodem tego są właśnie donosy złożone na mnie, jest niebezpieczna dla wolności słowa w Polsce.
Panie redaktorze, chciałbym jeszcze zapytać o następstwo, bo tak, zaistniały wobec tej całej sytuacji pewne fakty, przyjęto to, zaklasyfikowano pana redaktora jako antysemitę czołowego w Polsce i tak dalej. Tak próbowano przedstawiać wielokrotnie w różnych audycjach. I no, wobec takiej decyzji prokuratury powinny też chyba nastąpić pewne działania odwołujące, bo nastąpiły też pewne posunięcia takie, które no trochę powiedziałbym krzywdzące, nie tylko na forum takim, że pana imię zostało w jakiś sposób tutaj nadszarpnięte, ale na przykład wycofanie pana felietonów z pewnych portali internetowych, które no właśnie uczyniły to sprawnie pod zarzutem, że nie mogą popierać kogoś, kto jest oskarżony o antysemityzm.
Proszę ojca, tutaj dwie sprawy są. Pierwsza to jest zarzut, że Radio Maryja puszcza na swojej antenie antysemickie publikacje. I tu rzeczywiście w kontekście tego, tej decyzji prokuratury w Toruniu, ci, którzy tego rodzaju oskarżenia wysuwali, no powinni w tej chwili teraz to odwołać publicznie, tak jak publicznie to oskarżenia podnosili. Jeśli natomiast chodzi o mnie, to ja znam te osoby i te grupy, które mnie oskarżały i chcę powiedzieć wyraźnie, nie jest to z mojej strony jakaś megalomania, tylko po prostu ja nie liczę się z opinią ich ani w tej, ani w żadnej innej sprawie i po prostu nie przywiązuję wagi do tego, co oni mówią, ponieważ oni na ogół nie mówią od siebie, tylko mówią to, co im każe ktoś inny. W związku z tym ich oświadczenia nie mają dla mnie żadnej wartości. Przypomnę tylko, że pierwszą taką grupą, która wystąpiła z oskarżeniem mnie o antysemityzm, to była Rada Etyki Mediów. Ciało no, do pewnego stopnia, a właściwie no, nie do pewnego stopnia, tylko po prostu samozwańcze. Ponieważ Rada Etyki Mediów tworzą, o ile mi wiadomo, ludzie wyznaczeni przez właścicieli stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych i wydawnictw prasowych, a więc pracownicy tych instytucji. W związku z tym nie jest to jakieś ciało, które by było przez kogokolwiek wybierane, przez jakieś środowisko czy coś, tylko po prostu wyznaczeni ludzie. Jeżeli zostali wyznaczeni, to nie wiem, być może, że razem z nominacją otrzymali konkretne zadania, żeby, że tak powiem, tutaj wolność słowa kształtowali w odpowiedni sposób. Ja rozmawiałem z panią Bayer, przewodniczącą Rady Etyki Mediów, nie mogłem się doprosić nawet tego, żeby mi pokazano dokument, ten akt oskarżenia, który Rada Etyki Mediów wysmażyła przeciwko mnie. Pani Bayer go nie miała, a potem dostarczyła mi jakiś świstek z komputera, który nie był przez nikogo podpisany ani opatrzony datą i nie potrafiła mi wyjaśnić, jaki właściwie jest tryb podejmowania decyzji w Radzie Etyki Mediów, to znaczy pytałem ją, czy jakiś regulamin istnieje, czy decyzje są podejmowane jednomyślnie, czy większością głosów. Powiedziała mi, że większością głosów, ale nie potrafiła mi pokazać regulaminu, znaczy nie pokazała mi regulaminu, jak to głosowanie się odbywa, jakie kworum powinno być. Dlatego o tym wspominam, że pani Anna Pietrasza, która też jest członkiem tej Rady Etyki Mediów, okazało się, że w ogóle nie wiedziała, że ta sprawa jest omawiana i nie brała w udziału w podejmowaniu decyzji, a z kolei według niej Rada Etyki Mediów do tej pory podejmowała decyzję jednomyślnie. W związku z tym odnoszę wrażenie takie, że pani Bayer po prostu improwizowała w rozmowie ze mną i no, albo podjęła tę decyzję jednoosobowo, albo dwuosobowo, to znaczy pan Maciej Łowiecki i pani Bayer, albo jeszcze jakieś inne osoby w tym palce maczały, ale no, tego typu samozwańcze autorytety to po prostu jest to kolejna chucpa. I no, ja dlatego nie przywiązuję wagi do tego, co Rada Etyki Mediów sądzi na mój temat. Sądzę, że no, być może, że i odwrotnie, że Rada Etyki Mediów nie przywiązuje wagi, co ja na ich temat sądzę, ale no to w takim razie jesteśmy kwita.
Tak, panie redaktorze, ale rzeczywiście zrobiono wokół tej sprawy niesamowite po prostu nagłośnienie medialne, które no, było wymierzone, tak jak pan wspomniał, i w Radio Maryja, i w pana osobę, ale no, ciekawy jestem jak teraz, bo wiem, że znowu po tym oświadczeniu, po tym umorzeniu przez prokuraturę media zwracają się do pana również o komentarz.
No tak, zwróciło się rozgłośnia Polskiego Radia w Toruniu z prośbą o komentarz, którego udzieliłem, króciutki taki. No a inne na razie nie. Ja przypuszczam, że decyzja prokuratury przez niektóre media zostanie bardzo pryncypialnie skrytykowana. Być może nawet, że prokuratura, że ta decyzja prokuratury zostanie uznana za dowód, że w Polsce faszyzm podnosi głowę. Już widzę te nagłówki. Na przykład w Gazecie Wyborczej, oczyma duszy, ale być może, że zachowają większą powściągliwość. No nie wiem, w każdym razie to, co ja mówiłem, że trwa wojna psychologiczna przeciwko narodowi polskiemu, bo tak to trzeba nazwać, bo tu w grę wchodzi reputacja polskiego narodu w tej wojnie, no to najlepszym świadectwem tej wojny psychologicznej i jej charakteru są publikacje Jana Tomasza Grossa.
Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz.
Dziękuję bardzo.
Gorące pozdrowienia i jeszcze raz...
Nawzajem pozdrawiam wszystkich
i do usłyszenia w kolejnych felietonach na antenie Radia Maryja, bo Radio Maryja nie zmienia również tutaj nastawienia, pomimo tych wszystkich fałszywych opinii, które są w różnych mediach publikowane.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy z panem redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem.
Jeszcze raz przypomnę, że prokuratura w Toruniu umorzyła śledztwo prowadzone przeciwko panu redaktorowi za rzekomo jego antysemicką wypowiedź na antenie Radio Maryja i rżenie narodu żydowskiego na antenie naszego radia. Jeszcze jedna oczywiście wypowiedź pana profesora doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego, który obecnie jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Sprawa dotyczy wypowiedzi skrótu myślowego pana ministra, wiceministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Słyszeliśmy również, jakie wielkie było oburzenie. Posłuchajmy.
Na naszej antenie pragnę powitać bardzo serdecznie pana profesora Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Bardzo gorąco witamy, panie profesorze, panie pośle.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, tu trzeba chyba wziąć pod uwagę całe korzenie, z których się wywodzimy i wziąć pod uwagę również to, w jakich warunkach często i z jakimi powiązaniami byli po prostu ci ówcześni ministrowie spraw zagranicznych Polski.
Biorąc cały kontekst tej sytuacji pod uwagę, należy cofnąć się nie tylko do przemian, które nastąpiły po okrągłym stole, czyli do lat 1988-89, kiedy oficjalnie ogłoszono narodziny tzw. III Rzeczpospolitej, ale kilka lat wcześniej, kiedy to generał Czesław Kiszczak właściwie ustalał czy reżyserował zmiany, które miały nadejść w Polsce. Już w roku 1986, 7, 8 przygotowywano szereg ustaw, rozporządzeń ministra chociażby, czy szefa Narodowego Banku Polskiego, umożliwiające uwłaszczenie się nomenklaturze i wejście w ten nowy system polityczny. Jeśli ojciec mówi o korzeniach tej formacji, która ustalała te przemiany, to cofnąć się trzeba do przełomu XIX i XX wieku, kiedy istniały takie partie, nazwijmy to lewicowe, jak SDKP i L, które w ogóle nie zakładały, że Polska ma być odrębnym krajem niepodległym i na tym tle doszło do rozłamu. Oddzieliła się PPR, frakcja rewolucyjna, która zakładała walkę o niepodległość Polski, a później ten nurt lewicowy połączył się z tak zwanym nurtem internacjonalistycznym i utworzył w 1918 roku KPRP, przemianowaną w 1925 roku na Komunistyczną Partię Polski, która była po prostu formacją agenturalną. Zostało to opisane w książce Józefa Mitzenmachera On pisał to pod pseudonimem Jana Alfreda Reguły. Książka nosi tytuł Komunistyczna Partia Polski w świetle faktów i dokumentów. Sam autor, jego śmierć była sfingowana, był wysokim funkcjonariuszem właśnie komunistycznej formacji, obnażając jej kulisy. I historycy skłaniają się ku tezie, że właśnie opublikowanie tej książki w 20-leciu międzywojennym spowodowało, że Stalin zdecydował się rozwiązać Komunistyczną Partię Polski w 1938 roku jako już bezużyteczną, czyli zaprosił głównych liderów tej formacji do Moskwy i po prostu kazał rozstrzelać. Niektórzy z nich się uchowali, chociażby w więzieniach siedzieli Wolnego Państwa Polskiego II Rzeczypospolitej i po ataku hitlerowskich Niemiec na Związek Sowiecki Stalin postanowił odbudować tę formację, ale uznał, że nazwa jest skompromitowana, dlatego też nazwał ją PPR-em, czyli Polską Partią Robotniczą, która w 1948 roku, czyli po II wojnie światowej, połączyła się z resztkami innych formacji lewicowych, jak chociażby PPS-em, i powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, i towarzyszyły jej dwie inne partie, czyli ZSL, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które rok później powstało, i w 50 roku Stronnictwo Demokratyczne, które wchłonęło Stronnictwo Pracy. Niemniej cały czas wiodącą siłą narodu, jak to wówczas nazywano, była właśnie ta komunistyczna partia, która nazywała się PZPR, i po przemianach właśnie Okrągłego Stołu 89-90 rok, później nastąpiło rozwiązanie formalne tejże partii. Ostatni sekretarz, pan Rakowski, kazał wyprowadzić sztandar. Niemniej utworzono kolejną formację pod inną nazwą, która funkcjonuje dziś jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, i ta formacja przejęła tradycję tego nurtu, który, jak powiadam, już na przełomie XIX i XX wieku wykluczał niepodległość Polski. Jak dobrze pewnie słuchaczom wiadomo, przemiany 89 roku nie zachodziły z woli narodu, ale reżyserował to generał Czesław Kiszczak wespół z generałem Jaruzelskim, który de facto nie stracił kontroli nad życiem państwa. Przypomnę, że przy premierze Mazowieckim był wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych. Wówczas również padały zarzuty pod adresem niektórych ministrów spraw zagranicznych. Było to publikowane nie tylko w prasie, ale także w pozycjach książkowych, jak chociażby pana Kosobuckiego, to jest pseudonim, ale pod tytułem książka MSZ od A do Z. Tam są postacie pierwszych ministrów tzw. III Rzeczpospolitej, również z sygnaturami akt i z adnotacją, że współpracowali z bezpieką. Także wiadomości te były znane szeroko opinii publicznej już z górą 10 lat temu, a nawet kilkanaście lat temu.
Pan minister Antoni Macierewicz mówił o pewnym skrócie myślowym i rzeczywiście ten skrót myślowy tutaj jest uzasadniony. Rzeczywiście trzeba byłoby bardzo szeroko tę sprawę naświetlać, żeby no, tutaj pokazać, jak wyglądały te mechanizmy i te różnego rodzaju zależności.
Ja sądzę, że zamiast atakować pana ministra, którego wypowiedź jest znamienna i znacząca, należałoby zadać sobie pytanie, czy powiedział prawdę, czy też nie, i do tej prawdy dotrzeć. Niemniej na kanwie tejże wypowiedzi próbuje się wykorzystać pewną sytuację, zawieruchę polityczną, celem utrącenia tejże osoby, która podjęła się jakże ważkiego i trudnego zadania zweryfikowania wojskowych służb informacyjnych właściwie dotychczas nieruszanych. I to myślę, że społeczeństwo powinno mieć przede wszystkim na uwadze. Powtarzam raz jeszcze, z jednej strony kontekst historyczny i to, z czym mieliśmy do czynienia w kontekście tej wypowiedzi. Natomiast druga rzecz to próba wykorzystania przez opisane przeze mnie środowiska tej wypowiedzi do zablokowania działań bieżących, które, jak sądzę i mam nadzieję, posłużą tylko i wyłącznie dobru państwa polskiego.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również, szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem posłem do Parlamentu Europejskiego, profesorem Mirosławem Piotrowskim. Thank you.
Zapraszam do krótkiej katechezy. Najpierw wsłuchajmy się we fragment Ewangelii, który jest, czy był czytany dzisiaj w kościołach w czasie mszy świętej. Jest to fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie, kto by przysiągło na przybytek, to nic nie znaczy. Lecz kto by przysiągło na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej, kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy. Lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Drodzy Państwo, przed chwilą usłyszeliśmy bardzo ostre słowa wypowiedziane przez Jezusa. Moglibyśmy powiedzieć, że nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus był tutaj zagniewany. I od razu musimy sobie uświadomić, że takiego Jezusa zagniewanego możemy na kartach Ewangelii zobaczyć wyjątkowo rzadko. I jedno ważne. Ten Jezus zagniewany nie jest wtedy, kiedy przebywa między ludźmi słabymi, grzesznymi, bo kiedy czytamy Ewangelię, możemy stwierdzić, że nawet z takimi ludźmi Jezus lubił przebywać, spotykać się z nimi, aby w nich rozpalać i umacniać dobro, aspiracje oraz podnosić ich moralnie. Pamiętamy, jak chociażby przyprowadzono do Jezusa kobietę pochwyconą co dopiero na cudzołóstwie. Pamiętamy słowa, które mówił, że nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy źle się mają. Mówił, że nie przyszedł zbawić sprawiedliwych, ale grzeszników. Mówił, że większa radość będzie w niebie z jednego grzesznika, który się nawróci, niż z 99 sprawiedliwych, którzy tego nawrócenia nie potrzebują. I trzeba również podkreślić, że Jezus zagniewany jest często wtedy, czy możemy na kartach Ewangelii zagniewanego Jezusa spotkać najczęściej podczas kontaktów z faryzeuszami uczonymi w piśmie, którzy uważali się za specjalistów od Boga i Jego prawa, za strażników jedynie słusznie oczekujących na Mesjasza, którego, jak przecież wiemy, kiedy przyszedł, ostatecznie nie rozpoznali. Właśnie Jezus Chrystus krytykuje ich za ich formalizm bardzo ostro. Mówi przecież słowa biada. Nie szczędzi im ostrych słów obłudnicy, głupcy, ślepcy. Ocena taka była krytyką braku wyrazistego świadectwa wiary wobec członków narodu wybranego. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że taka ostra ocena, krytyka faryzeuszy to przede wszystkim krytyka ich formalizmu uniemożliwiającego dostrzeżenie tego, co miało być dla ich posługi najistotniejsze, czyli rozpoznania obecnego wśród nich Mesjasza. Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg. Jezus Chrystus to prawdziwy Mesjasz, którego oni nie rozpoznali, po prostu którego ciągle chcieli pochwycić na jakimś słowie, którego od samego początku prześladowali i ostatecznie, jak wiemy, udało się skazać go na śmierć. I trzeba powiedzieć, że ocena postępowania faryzeuszy, której dokonuje Jezus, jest przestrogą również i dla nas wszystkich, bowiem również i dziś są ludzie, którzy przeżywają swoją wiarę, swoją religię jako bezwzględną wierność literze prawa, a bardzo często ludzie współcześni nie dostrzegają tego, który jest twórcą tego prawa, Boga. A więc każdy z nas, kto podchodzi do życia tylko i wyłącznie od strony prawa, bo tak i tak mówi przepis, ale nie ma tam ducha, nie ma miłości, taki człowiek po prostu naraża się na taką ostrą krytykę ze strony Jezusa Chrystusa. Prawo nam mówi, że mamy chociażby obowiązek być na mszy świętej. Ale czy wystarczy tylko przyjść do kościoła? Trzeba się zaangażować w to, co słyszymy, w Boże Słowo. Trzeba po prostu zaangażować się w czasie mszy świętej, w śpiew, w modlitwy. A co najważniejsze, również w czasie mszy świętej trzeba by postarać się zjednoczyć z Jezusem Chrystusem, przyjąć Jego przenajświętsze ciało. Oczywiście. Prawo mówi, że mamy obowiązek być na mszy świętej. To prawda. Ale trzeba by iść dalej, niż tylko wykonywać prawo. Idźmy dalej. Prawo mówi, że przynajmniej raz w roku powinniśmy się wyspowiadać i raz w roku przynajmniej przyjąć Komunię Świętą. To minimalizm. My, ludzie wierzący, musimy nieustannie dawać świadectwo Jezusowi Chrystusowi. My, ludzie wierzący, musimy każdego dnia żyć Ewangelią Jezusa Chrystusa. Zatem nie wystarczy tylko przestrzeganie prawa. Do prawa potrzeba również i ducha. Do prawa potrzeba również miłości. Nasze życie chrześcijańskie na każdy dzień wymaga po prostu świadectwa. I najwyższa już pora, aby zaprosić Państwa do wspólnej modlitwy. Tak jak zawsze chcemy się modlić za Kościół Święty, za Ojca Świętego Benedykta XVI, beatyfikację, kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II, za naszą ojczyznę Polskę, za Radio Maria, Telewizję Trwam. Oczywiście polecamy intencje wszystkich naszych słuchaczy. Między innymi modlimy się teraz za Władysława i Helenę Małek i o zdrowie całej rodziny. O modlitwę modlimy się za duszę świętej pięć Ireny Gardynik, stałej słuchaczki Radia Maria, prosi o modlitwę w tej intencji rodzina Radia Maria. Oczywiście do tych intencji tutaj przeczytanych przeze mnie, wypowiedzianych przeze mnie, dołączmy te wszystkie, które nosimy w sercach. Niektóre z tych intencji teraz będziemy mogli wypowiedzieć na antenie Radia Maria. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Dzień dobry. Ja bym chciała do intencji Radia Maria prosić o szczęśliwy powrót moich rodziców do Polski z wakacji i mój szczęśliwy powrót do Polski tutaj z Chicago.
Dobrze, oczywiście będziemy się modlić w tych intencjach, a może się wspólnie pomodlimy, dobrze?
Wspólnie pomodlimy, dobrze.
Umiesz różaniec?
Tak,
rozważmy tajemnicę narodzenia Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Proszę bardzo. Ojcze.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ojcze nasz,
zdrowaś
Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jeszcze pod Twoją obronę, dobrze?
Dobrze. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza orędowniczko, nasza pośredniczko, nasza pocieszycielko, nasza Synem swoim nas pojednaj, swojemu Synowi nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kto się z nami modlił?
Sara.
Sara? A Saro, ty mieszkasz na stałe w Polsce?
Tak, przyjechałam do Chicago tutaj tylko w wakacji i w przyszłym tygodniu właśnie wracam do Polski.
Aha, a mogę żeby się dowiedzieć, ile ty masz lat?
13.
13. I tam jesteś u jakiejś cioci, wujka w Chicago?
U babci.
U babci. A babcia słucha Radia Maryja?
Tak, codziennie wieczorem.
Codziennie?
Ja również.
I ty również. A w Polsce słuchałaś już, czy nie?
W Polsce nie. Nie mam czasu na ucha i po prostu nie ma jak. Jedynie poranna i wieczorna modlitwa.
Rozumiem, Saro. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Pozdrów babcię, dobrze?
Dziękuję, ja również. Do widzenia.
Do widzenia, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję Sarze. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz babcię Sary i dziękuję tym wszystkim, którzy razem z nami, razem z Radiem Maryja się modlą.
Serce już Twoje napełni się trwogą i ciężar ogromny przygniata do ziemi. Gdy nogi nie chcą lub iść już nie mogą, to pomyśl, że jest ktoś, kto wszystko to zmieni. To matka ukoić może Twe serce, przytulić tak mocno jak tuli Jezusa, wziąć wszystko, co Twoje, we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. To Matka ukochana.
Teraz chciałem serdecznie, gorąco podziękować wszystkim naszym drogim ofiarodawcom za Waszą miłość. A do naszych ofiarodawców należą ofiarodawcy, którzy składali dary serca w czasie pikniku w Hyde Park 30 lipca. Są to m.in. Stanisława Sokołowska, Cecylia Czechowicz, Regina i Ryszard Makuch, Daniela Szafron, Eugenia Konat, Józef Nardziński, Tekla Anielska, Edward Kowalczyk i Anna Lojko. Oczywiście jeszcze są inni, ale następne nazwiska i w kolejne dni. Oczywiście dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i pozdrawiamy księdza Czesława Chmurzyńskiego, który nam te informacje tutaj przysyła. Dziękujemy również ofiarodawcom ze Stanów Zjednoczonych, ze Sterling Heights. Są to Zdzisław Jutowski, Adam Czasnowicz, Skigo Harbor, Lagud Jadwiga i siostra Zdzisława, a to jest pewnie siostra Zdzisława, z Farmington, Alfreda Czerwiński, z Clarkston, Maria Dechnik, państwo Krystyna i Ignacy Skalski, z Grand Blanc, John Stachowicz, z Elkton, Leszek Sukalski i z East Lansing, Anna i Wiesław Śpiewla. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom i dla wszystkich naszych ofiarodawców ta piosenka.
strumieniem martwym płynie. Parze snu. Nieodmienny jest do dziś jedynie to, przed nami było chłód. Wesołość naszych miast od snu ciepły raz i śmierć na śpiew zaklęty przed znajomy. Idący polem dzień i świt, kiedy cień odejście nocy kryje dwie zasłony. Bezdroża szumnych traw, niezmienność wśród martw, gdy barwą kryją ściany powielane. W powietrzu czystym dzwon i bzuwiały szron, to dom rodzinny, to mój dom. Czas od dawien dawna plącze.
Drodzy słuchacze, serdecznie dziękujemy Wam za Waszą pomoc materialną dla Radia Maryja, które utrzymuje się jedynie z dobrowolnych ofiar radiosłuchaczy. Dlatego jest głosem wolnym i niezależnym od jakiegokolwiek kapitału. Przypominamy informacje o tym, jak pomóc Radiu Maryja. Czeki bankowe lub personalne albo money orders przesyłamy pod następujący adres. Radio Maryja, P.O. Box 39565, Chicago, Illinois 60639-0565. Powtarzam, Radio Maryja, P.O. Box 39565, Chicago, Illinois 60639 kreska 0565. Za wszystkich ofiarodawców codziennie modlimy się w Radiu Maryja oraz sprawujemy kilka mszy świętych.
Bezdroża szumnych traw, niezmienność wśród martw, gdy barwą kryją ściany powielane. W powietrzu czystym dzwon i bzuwiały szron, to dom rodzinny, to mój dom.
Dom rodzinny, któż by za nim nie tęsknił. Drodzy Państwo, i tak oto dobiega końca nasza audycja. Bardzo serdecznie, gorąco dziękuję Państwu za wspólne spędzone chwile, za wspólną modlitwę, za wspólną refleksję. Żegnam się z Wami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Zapraszam do słuchania naszego programu.